Zgodnie z obietnicą daną 2 tygodnie temu, dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak zakon wspiera obietnicę daną Abrahamowi. Czyli jak zakon wspiera, można powiedzieć, Chrystusa. Kilka słów, żeby dać nam kontekst. O czym mówimy? O czym jest list do Galacjan? List do Galacjan, autorem tego listu jest apostoł Paweł. To są list do zborów galackich. Apostoł Paweł założył te zbory podczas pierwszej podróży misyjnej, ale po jakimś czasie pojawiły się problemy, ponieważ w zborach galackich, te zbory głównie składały się z pogan, którzy się nawrócili do Chrystusa, na chrześcijaństwo, ale po pewnym czasie pojawili się w tych zborach Żydzi, w tych kościołach Żydzi się pojawili, też którzy byli nawróceni, ale którzy nie do końca rozumieli Ewangelię. Twierdzili oni, że żeby być do końca chrześcijaninem, takim pełnym chrześcijaninem, to ten poganin, który się nawrócił do Chrystusa, musi stać się Żydem. Musi przestrzegać zakonu, czyli tego prawa żydowskiego, Tory, tych wszystkich nakazów i zakazów, które Mojżesz nadał. Jeżeli tego, ci Żydzi twierdzili, że jeżeli tego ci pogani nie będą robić, wtedy ich wiara nie będzie pełna, nie będzie doskonała, nie będzie taką wiarą zbawczą. Żeby być w pełni chrześcijaninem, muszą trzymać się zakonu, czyli muszą trzymać się diety żydowskiej, muszą zachowywać przykazania, muszą zachowywać święta różnego rodzaju żydowskie. Paweł stanowczo wystąpił przeciwko takiemu rozumowaniu, takiemu przedstawianiu Ewangelii. Dla Pawła jest to fałszywa Ewangelia. Chrystus jest wystarczający. Chrystus jest wszystkim. Zakon, przez uczynki zakonu człowiek nie może być w porządku przed Bogiem. Przez uczynki prawa człowiek nie może być w porządku przed Bogiem. I Paweł argumentuje, pokazuje, skąd wynika jego argumentacja, dlaczego on tak myśli. A powiem tylko jeszcze jedno, że Paweł był Żydem, faryzeuszem, bardzo dobrze obeznanym z zakonem, z prawem pańskim, więc Paweł wie, co mówi. I dzisiaj skupiamy się na 3 wersetach z 3 rozdziału, wersety 23 do 25. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że zakon nie jest przeciwny obietnicom Bożym. Jest taka historia opisana w Ewangelii, jednej z Ewangelii, że uczniowie przyszli do Jezusa i mówią do Niego: Mistrzu, są tacy ludzie, którzy nie chodzą z nami, a którzy w Twoim imieniu dokonują cudów. I Jezus odpowiedział: kto nie jest z nami, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Więc jeżeli zakon nie jest przeciwny obietnicom Bożym, nie jest przeciwny Chrystusowi, to w jaki sposób jest za, w jaki sposób wspiera tę obietnicę, tą obietnicę? To jest nasze pytanie. Ale Paweł zaczyna ten 23 werset mówiąc: zanim przyszła wiara. Czyli co? Czyli kiedy? Zanim przyszła wiara odnosi się do okresu, kiedy nie nastąpiło jeszcze wypełnienie obietnicy danej Abrahamowi. A Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. To błogosławieństwo przyjmuje formę usprawiedliwienia z wiary. Ale czytając Biblię widzimy, że to błogosławieństwo, ta obietnica dana Abrahamowi nie została wypełniona za dni Abrahama. Paweł mówi nam, że dopiero w Chrystusie, który jest potomkiem Abrahama, znajduje swoje wypełnienie ta obietnica. I każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, Żyd i poganin, zostaje usprawiedliwiony przez wiarę. Więc zanim zaś przyszła wiara, odnosi się do okresu, kiedy nie nastąpiło jeszcze wypełnienie obietnicy danej Abrahamowi. Jest to okres, gdzie panuje zakon, gdzie panuje prawo, ponieważ Bóg nadał zakon 430 lat później po nadaniu czy daniu obietnicy Abrahamowi. Powiedzieliśmy, że zakon nie unieważnia obietnic Bożych, nie jest im przeciwny. Zakon nie oferuje, czy prawo dane, prawo mojżeszowe nie oferuje alternatywnej możliwości usprawiedliwienia, nie oferuje alternatywy dla Jezusa. Więc jaka jest jego rola? Zanim zaś przyszła wiara, też można się zastanowić, zadać pytanie, zanim zaś przyszła wiara, czyli możliwość usprawiedliwienia z wiary, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to czy wcześniej nikt nie mógł być usprawiedliwiony z wiary? Czy wcześniej nikt nie wierzył? Bo dopiero z Chrystusem przyszła wiara. Czy możliwość bycia usprawiedliwionym z wiary? Czy wcześniej nikt nie wierzył? Oczywiście, patrząc na Stary Testament i na Nowy Testament, widzimy, że byli w Starym Testamencie ludzie, którzy wierzyli, którzy byli usprawiedliwieni z wiary. I takim przykładem jednym z wielu jest Abraham. List do Hebrajczyków podaje nam listę bohaterów wiary. Mojżesz, Noe, Rahab, Samson, Samuel, Dawid, Gedeon i wielu, wielu innych. To są osoby ze Starego Testamentu i są nazwani bohaterami wiary. Oni wierzyli, przez to podobali się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Oni wierzyli i otrzymali chlubne świadectwo. Świadectwo tego, że podobają się Bogu, że są sprawiedliwi. Więc zanim przyszła wiara, była możliwość bycia usprawiedliwionym z wiary, ale była to możliwość ograniczona do pewnej grupy ludzi, do narodu wybranego i nie dość tego, do pewnej grupy w obrębie tego narodu wybranego. Są oczywiście wyjątki, jak nierządnica Rahab, która nie pochodziła z Izraela, była usprawiedliwiona z wiary. Więc to usprawiedliwienie z wiary wtedy było bardzo ograniczone. Nie było to powszechne, jak to się dzieje, jak to jest za czasów Chrystusa, czy też od momentu, kiedy pojawił się Chrystus, kiedy przyszła wiara. Więc jaka jest rola zakonu, jaka jest rola prawa mojżeszowego w tym czasie? I Paweł mówi, że byliśmy trzymani pod strażą zakonu, w areszcie zakonu. Byliśmy uwięzieni, przebywający w więzieniu. Więc dwa słowa. Jedno mówi o tym, że zakon trzyma nas w areszcie, drugie słowo mówi, że byliśmy uwięzieni. Jak mamy to rozumieć? Czy zakon jest więzieniem, czy zakon jest aresztem? Czy prawo nadane przez Boga na ręce Mojżesza jest takim więzieniem, które nas zamyka? Każdy z nas prawdopodobnie słyszał o programie Wielki Brat. Jest dom, w którym zamknięci są ludzie. W tym domu obowiązują określone reguły. Oczywiście tego domu nie można opuścić. Przez pewien czas trzeba tam być. W tym domu każdy jest monitorowany. Są kamery poinstalowane wszędzie, także nie ma żadnej prywatności. Są wszędzie mikrofony poutykane. Oczywiście też trzeba nosić ze sobą mikrofon. Czyli każdy na każdym kroku jest monitorowany, jest śledzony. I z początku to wydaje się fajne doświadczenie, czy wydawało się tym uczestnikom tego programu jako fajne doświadczenie, ale po kilku dniach, po jakimś czasie stwierdzili, że czują się jak w więzieniu. Oni są ograniczeni. Mają komfortowy dom, ale czują się jak w więzieniu. Ten dom ich ogranicza. Można powiedzieć, że zakon w tym sensie jest wielkim bratem. Zakon wyznacza nam przestrzeń do życia. To prawo mojżeszowe mówiło o zasadach, jakimi mamy się kierować w naszym życiu, jak mamy postępować. Zakon wyznacza kary za nieposłuszeństwo, zakon wyznacza nagrody za posłuszeństwo. Zakon monitoruje nas na każdym kroku, to znaczy, że dotyka każdej sfery naszego życia. W tym sensie ogranicza nas i jest dla nas więzieniem, ponieważ z natury jesteśmy przestępcami i wolimy czynić rzeczy, które Bogu się nie podobają. Człowiek jest buntownikiem przeciwko Bogu. Dlatego wszystkie przykazania, jakie pochodzą od Boga, choć w swojej naturze są dobre i święte, dla buntownika będą tylko ograniczeniem, będą zawężeniem, będą więzieniem. Nikt nie lubi, gdy mu się mówi, jak ma żyć, jak ma postępować. Nawet gdyby to był sam Bóg, gdyby sam Bóg nam mówił, jak mamy żyć i postępować, to my nie jesteśmy chętni, żeby przyjmować to, co Bóg mówi. Buntujemy się przeciwko Bogu. My wyznaczamy prawo. My chcemy decydować o nas samych. Jesteśmy bogami dla samych siebie. I właśnie w tym objawia się bunt przeciwko Bogu. Dlatego Jego przykazania wydają się być nam więzieniem, aresztem, miejscem, gdzie kończy się dobra zabawa. Gdybyśmy nie mieli przykazań, to byśmy mieli dobrą zabawę, a tak, to te przykazania wszystkie, one psują tylko tą dobrą zabawę. Pytanie, jak postrzegamy więzienia, jak postrzegamy zakłady karne? Czy są dobrą instytucją? Czy są potrzebną instytucją? Oczywiście wiemy, że te instytucje, więzienia nie są doskonałe. W sensie jest tam wiele braków, zaniedbań i zaniechań, jeśli chodzi o poszanowanie godności człowieka. Znam dwoje ludzi, którzy spędzili jakiś czas w więzieniu i żaden z nich nie ma dobrych doświadczeń, jeśli chodzi o czas spędzony tam. Jedna osoba była w więzieniu w Brazylii. Rzadko, bardzo rzadko odnosi, czy wspomina, czy mówi o tym okresie. Inna osoba była w więzieniu w Polsce i kiedy się tam spotkaliśmy, jest to kolega Moniki, raz się spotkaliśmy i opowiadał, jak bolał go ząb, poszedł do dentysty i dentysta mówi, no trzeba wyrwać. Wyłożył narzędzia i się brał do roboty, a ten więzień się pyta, a gdzie znieczulenie? A dentysta mówi, a kolego, to ty w kurorcie jesteś? Irwa mu bez znieczulenia. Więc jeśli chodzi o poszanowanie godności człowieka, to jest wiele braków. Ale wydaje mi się, że raczej zgodzimy się, że więzienie jest instytucją dobrą i potrzebną. Biorąc pod uwagę świat, w jakim funkcjonujemy. Przestępcy nie są na ulicy, ale są w więzieniu. Przez to możemy czuć się bezpiecznie. Nie wiem, czy na pewno słyszeliście o sytuacji, gdy jakiś więzień uciekł z więzienia. I wtedy miejscowość, która jest w pobliżu tego więzienia, no jest zagrożona. Mieszkańcy tej miejscowości czują się zagrożeni, bo jest pewne ryzyko, że ten więzień gdzieś tam będzie się kręcił w pobliżu. Ale kiedy przestępcy są w więzieniu, to czujemy się bezpieczni. Wiemy, że możemy chodzić bezpiecznie po ulicy. Więzienie jest dobre w takim sensie. Jest też potrzebną instytucją. Gdyby nie było żadnej świadomości kary, to byśmy mogli powiedzieć, hula i dusza, piekła nie ma. Nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnej kary, no bo nie ma żadnego więzienia. Tak? Możemy robić to, co nam się podoba. Ale jest więzienie, to jest to pewnego rodzaju straszak. Oczywiście wiemy, że nawet kara śmierci nie jest w stanie odstraszyć ludzi od popełniania przestępstw, ale niemniej jednak w jakimś tam stopniu, procencie jest to pewien straszak. Więzienie jest potrzebne, żeby ograniczać skalę przestępstwa, na przykład poprzez to, że notoryczni przestępcy są trzymani zamknięci. Niedawno można było usłyszeć o człowieku, który wyszedł z więzienia. Pierwsze, co zrobił, zabił swoją rodzinę. Więc widzimy, że zakon, prawo mojżeszowe jest dobre, jest święte, jest sprawiedliwe. Zakon jest dobry, pomimo tego, że ogranicza nas. Ogranicza nas dla naszego własnego dobra. Ponieważ jeśli chcę zrobić coś złego, a naturę mamy taką, że ciągnie nas do złego, to widzę, że to jest dobre. To, co próbuje mi ograniczyć moją złą naturę, jest dobre. Więc zakon stawia mur przykazań, nakazów i zakazów i w ten sposób ogranicza nas. Jest takim naszym wielkim bratem, który nas ciągle monitoruje. Zakon jest potrzebny, aby odstraszać mnie od robienia źle, aby zniechęcać mnie, ponieważ jestem przestępcą Bożego prawa, jestem recydywistą, jeśli chodzi o grzech. Ciągle, człowiek ciągle popełnia grzech, ciągle go ciągnie do grzechu i w tym jest najlepszy. Jeżeli tak postrzegamy człowieka, to widzimy, że więzienie jest potrzebne i dobre. Oczywiście, jeśli chodzi o polskie więzienia, ale nie tylko, to jest problem całego świata, jest problem z resocjalizacją. Ta dziedzina szwankuje. Tak samo, prawda, człowiek idzie do więzienia, Nie, jakiś czas temu był taki program w telewizji, byłem gangsterem, gdzie mówili ludzie, którzy się nawrócili w więzieniu, czy przestępcy, którzy się nawrócili. I w pierwszym odcinku był taki człowiek, który mówił, że ja szedłem do więzienia, żeby zawrzeć kontakty z innymi. Że jak wyjdę z więzienia, to żebym mógł lepszy biznes mieć. Lepsze kontakty, lepsze układy, żebym mógł więcej złego robić. Więzienie było czasem odpoczynku dla mnie. Więzienie nie resocjalizuje. I tak samo jest z zakonem, tak samo jest z prawem mojżeszowym. Prawo mojżeszowe, zakon nie jest w stanie zmienić ludzkiego serca. Nie jest w stanie sprawić, żebyśmy postępowali inaczej, ponieważ to nie jest jego rolą. Bóg nie zamierzył do tego, żeby zakon zmieniał nasze serce. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa, tylko Chrystus może zmienić nasze serce. Dalej Paweł mówi, używa trzeciego słowa, czy trzeciego określenia, żeby pokazać nam, czym był zakon w tamtym czasie. Zanim przyszła wiara, zanim pojawił się Chrystus, to Paweł mówi, zakon był przewodnikiem. I tutaj jest użyte greckie słowo paidagogos, które dzisiaj można, żeby nie kojarzyć sobie ze słowem pedagog, nauczyciel. To słowo greckie w późniejszym czasie dopiero nabrało tego znaczenia nauczyciel, pedagog. Ale w tamtym czasie to słowo oznaczało człowieka i z reguły był to niewolnik, który był odpowiedzialny za to, żeby odprowadzać dziecko bogatej rodziny do szkoły i ze szkoły do domu. Była to osoba, która była odpowiedzialna za dziecko, czy za zachowanie, która pilnowała, jak dziecko się zachowuje, do momentu, aż to dziecko dorośnie. Pedagog, ten paidagogos, ten przewodnik, czuwał nad zachowaniem swojego podopiecznego. Wiemy, że dzieci mają szalone pomysły. Raz słyszałem o jednym dziecku, które z ławy czy z łóżka miało z oparcia, stało na oparciu łóżka, żeby skoczyć na główkę. Miało karton rozstawiony, prawda, i chciało tam skoczyć, bo zobaczył w bajce, jak ktoś tam skacze do wody i on chciał też. Więc taki skok wiemy, jakby się skończył. Z złamaniem karku, prawda, albo... No, więc dzieci mają szalone pomysły i potrzebują kogoś, kto by ciągle je monitorował, kto by ciągle je pilnował. Żeby sobie nie zrobić krzywdy. Więc potrzebny jest taki przewodnik, paidagogos. Zakon, prawo mojżeszowe daje obostrzenia. Zakon czuwa nad nami, abyśmy nie robili tego, co nam tylko przyjdzie do głowy. Zakon oferuje prowadzenie. Zakon, jest pewien problem, że zakon nie jest w stanie zagwarantować nam dziedzictwa. Ponieważ jako niewolnik mógł oferować prowadzenie temu dziecku, ale nie mógł mu zagwarantować dziedzictwa. Zagwarantować dziedzictwo mógł tylko mu ojciec. Niewolnik tego nie jest w stanie zrobić. Tak samo zakon oferuje prowadzenie, ale nie oferuje dziedzictwa, nie oferuje usprawiedliwienia z wiary. Zakon w tym sensie jest pośredniejszy od obietnicy. Zakon w tym sensie służy obietnicy danej Abrahamowi. To jest właśnie jego rola, służyć obietnicy. Zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. Coś mi się popsuły. No cóż. Zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. Jest paidagogos do Chrystusa. Jak to rozumieć? Więc gdy ten przewodnik odprowadzał dziecko do szkoły, i dziecko było w szkole, w tym czasie jego odpowiedzialność za to dziecko wygasała. Kiedy dziecko dorosło, odpowiedzialność tego przewodnika za to dziecko kończyła się. Kończyła się jego służba, jego rola. Ten człowiek, niewolnik, wracał do swoich normalnych obowiązków. Już dłużej nie zajmował się dzieckiem. Gdy dziecko staje się dorosłe, odpowiedzialność za nie, która spoczywa na przewodniku, wygasa. Więc kiedy jest mowa o tym, że zakon jest przewodnikiem do Chrystusa, to znaczy, że jest przewodnikiem do czasu przyjścia Chrystusa. Jest przewodnikiem do momentu, aż Chrystus przyjdzie. A jeżeli jest przewodnikiem do momentu przyjścia Chrystusa, to pytanie się pojawia, a co się dzieje z zakonem, z prawem mojżeszowym po tym, jak Chrystus przyszedł. Ponieważ Paweł mówi, dopóki wiara nie została objawiona, byliśmy pod przewodnikiem, tak? Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Chrystus przyszedł i przez to przyszła wiara, czyli usprawiedliwienie, możliwość usprawiedliwienia z wiary, możliwość bycia w porządku przed Bogiem z wiary, przez wiarę w Jezusa. Więc co się dzieje z zakonem? Apostoł powiedział, już dłużej nie jesteśmy pod panowaniem prawa mojżeszowego. Nie jesteśmy pod panowaniem przewodnika. Zadanie zostało wypełnione. Teraz jest zmiana okoliczności, można powiedzieć. Zakon wypełnił swoją rolę. Doprowadził, był przewodnikiem do czasu pojawienia się Chrystusa. Teraz przyszedł Chrystus i nasze oczy powinny się skupić na Nim, ponieważ On jest wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi. Więc dla zakonu, ponieważ jest Chrystus, to dla zakonu już nie ma miejsca. To znaczy, że już więcej, nie powinniśmy być lojalni zakonowi. Nie powinniśmy usiłować spełniać przykazania dekalogu, czy też generalnie prawa mojżeszowego, ponieważ Chrystus się pojawił. Jeżeli Chrystus się pojawił, to Bóg wyznaczył Jego, aby być Jemu posłusznym i aby życie wieczne było przez wiarę w Niego. W związku z tym nasza lojalność musi być wyłącznie względem Jezusa Chrystusa. Co roku w dniu 1 maja możemy oglądać, co się dzieje w Moskwie, co się dzieje w Rosji. Co roku, mimo że minęło już ileś lat od zmian, jakie tam zaszły, są ludzie, którzy ciągle żyją Związkiem Radzieckim. Są ludzie, którzy ciągle pielęgnują ideę Związku Radzieckiego. Są ludzie, ciągle ludzie, którzy nie przyjęli do wiadomości, że nastąpiły zmiany. Że Związek Radziecki się rozpadł. Ignorują fakt tych zmian. Nie chcą przyjąć do wiadomości właśnie wydarzeń, czy faktów, jakie miały tam miejsce. Nie pozwalają, aby to, co tam się wydarzyło, miało wpływ na zmianę ich rozumowania czy myślenia. Podobnie jest z prawem mojżeszowym. Wielu ludzi nie rozumie, też nie chce zrozumieć, że skoro przyszedł Jezus, to znaczy, że przyszły zmiany. Czasy się zmieniły. Dziecko w pewnym sensie, można powiedzieć, dorosło i przewodnik już nie jest potrzebny. Już nie jest potrzebny ten pajdagogos. Przyszła wiara, możliwość usprawiedliwienia z wiary dla wszystkich wierzących, więc zakon, prawo mojżeszowe już nie jest potrzebne. Prawo mojżeszowe, włącznie z dekalogiem, wypełniło swoją służbę. I musimy przyjąć to do wiadomości. Musimy dostosować się do zmian, które miały miejsce, które przyniósł Chrystus. Widzimy, że wielu ludzi jakby rozumie to, że przyszedł Jezus, ale ciągle nie mogą zaakceptować tej zmiany i ciągle trzymają się kurczowo przykazań. Ciągle są pod przewodnikiem. Ciągle widzą siebie jako lojalnych wobec na przykład dekalogu, wobec dziesięciorga przykazań, wobec przykazań zakonu mojżeszowego. Myślą, że poprzez spełnianie tych przykazań otrzymają życie wieczne, podczas gdy rzeczywistość się zmieniła. Przez przestrzeganie przykazań nigdy nie można było być usprawiedliwionym. I to Paweł jasno i wyraźnie mówi. Usprawiedliwienie jest wyłącznie z wiary, i to z wiary w Jezusa Chrystusa. To znaczy, że przyjście Chrystusa oznacza, że już dłużej nie jesteśmy zobligowani do spełniania przykazań jako tego środka, dzięki któremu możemy być w porządku przed Bogiem, dzięki któremu możemy zapracować na życie wieczne. Nie jesteśmy pod panowaniem zakonu, przykazań, to znaczy nie musimy robić to, co zakon nakazuje. Nie musimy być pod tymi wszystkimi ograniczeniami. Chrystus przyszedł i Bóg wzywa wszystkich ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa, do bycia poddanymi Jezusowi Chrystusowi, ponieważ w Jezusie jest życie wieczne. Dopóki nie poznamy prawdy, będziemy siedzieli w więzieniu. Ale kiedy poznamy prawdę, to prawda nas wyswobodzi i wtedy będziemy prawdziwie wolnymi ludźmi. Wolność przychodzi przez poznanie Jezusa Chrystusa. Jeśli Chrystus cię wyswobodzi, wtedy stajesz się wolnym i w duchu i w prawdzie możesz służyć Bogu. Jakie to ma zastosowanie dla nas? 2000 lat temu, prawie, czy około 2000 lat temu, przyszedł Chrystus na świat. Wraz z Nim przyszło usprawiedliwienie z wiary. Człowiek może być pojednany z Bogiem, może być w porządku przed Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czy dostrzegamy ten fakt, tej zmiany, która nastąpiła? Że Bóg wzywa wszystkich ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa. Zakon, prawo mojżeszowe, dekalog, on wskazywał drogę do Chrystusa, do czasu Chrystusa. On był ograniczeniem, ale Chrystus jest wypełnieniem obietnicy i w Nim jest życie wieczne. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, ale jak z dzieckiem, z małym dzieckiem się idzie nad wodę, no to chciałoby się, żeby dziecko się wykąpało w tej wodzie, ale dziecko się boi. Więc rodzic bierze je na swoje ręce i idzie do wody. Dziecko się kurczowo, rodzica trzyma, taty się trzyma kurczowo i nie chce się go puścić. Prawda? Próbuje płakać i krzyczy, że na brzeg chce wyjść. Więc rodzic cofa się, idzie na wodę po kolana, ale dziecko dalej kurczowo się trzyma i nie chce się zanurzyć. Rodzic wychodzi na brzeg, a dziecko dalej kurczowo się trzyma i nie chce się go puścić, bo ciągle nie dostrzega faktu, że już jest na brzegu, że może stanąć. I czasami właśnie tak się zachowujemy odnośnie zakonu, odnośnie prawa, dekalogu i Chrystusa. Nie dostrzegamy faktu, że Chrystus przyszedł i że jesteśmy już na brzegu. I ciągle kurczowo trzymamy się tych przykazań, ponieważ w nich czujemy się bezpiecznie. W nich upatrujemy swoje bezpieczeństwo. Zachęcam Cię, jeżeli kurczowo trzymasz się przykazań jako środka do tego, by być w porządku przed Bogiem, to zachęcam Cię, abyś puścił się, abyś uwolnił swoje ręce od tych przykazań, od polegania na nich i abyś zaufał Chrystusowi. Puść, odpuść zakon, odpuść przykazania, odpuść prawo. Zaufaj Chrystusowi. Zaufaj Bogu odnośnie Chrystusa, ponieważ Jego Bóg ustanowił Zbawicielem świata i tylko przez wiarę w Niego człowiek może pojednać się z Bogiem. Tylko przez wiarę w Jezusa wszystkie Twoje grzechy mogą być usunięte, przebaczone. Zaufaj Chrystusowi. Pójdź zakon, pójdź dekalog. Odważ się zaufać, odważ się uwierzyć Chrystusowi. Ale jest istotna rzecz, o której musimy pamiętać, że łaska, jaką mamy w Chrystusie, to nie jest licencja na grzech. Nigdy nie możemy powiedzieć, mamy Chrystusa, więcej nie jestem pod panowaniem przykazań, przykazania więcej już mnie nie ograniczają, mogę robić, co chcę. Mogę robić to, co mi się podoba, ponieważ mam Chrystusa. To jest błędne myślenie. To jest złe myślenie. Przychodząc do Jezusa, przychodzimy do Niego nie tylko jako Zbawiciela, ale przychodzimy też jako do Pana. Pana Panów i Króla Królów. Jeżeli przychodzimy do Jezusa jako Zbawiciela, przychodzimy też do Niego jako Pana i poddajemy się Jemu pod Jego panowanie. Więc to, co uczy Jezus, czego nakazuje, w tym musimy być posłuszni. W tym musimy chodzić. A jeżeli jesteśmy posłuszni Jezusowi, to tym samym jesteśmy posłuszni Bogu. Jezus powiedział, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Przez Jezusa do Boga. Taka jest droga. I w innym miejscu Jezus mówi: a to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wola Ojca jest, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. W innym miejscu Jezus mówi: jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Znowu widać, że tą zależność, kto służy Jezusowi, służy Bogu. Dalej w Ewangelii Jana, jeszcze ostatni fragment, czytam troszeczkę długi, kilka wersetów. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Prze to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby wierzyli w Jezusa Chrystusa, aby zaufali Jemu, aby nie polegali na własnych uczynkach, na własnych staraniach, ale żeby zaufali Chrystusowi, Jezusowi. Zaufali temu, co Jezus zrobił dla nas, umierając na krzyżu Golgoty, oddając swoje życie za nas, za nasz grzech, przelewając swoją krew dla naszego odkupienia. Żeby to stało się naszą ufnością przed Bogiem. Żeby to było właśnie tym gwarantem, że przez wiarę przychodzimy do Boga, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ponieważ wiemy, kim jest Jezus i co dokonał za nas. I w tym upatrujemy nasze pojednanie z Bogiem. Bóg wzywa, abyśmy wszyscy polegali na Chrystusie, a nie na nikim innym, ani na niczym innym. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ewangelia jest prosta, za to, że Ewangelia jest Bożą mocą ku zbawieniu. Panie, dziękujemy Tobie za to, że przyjście Chrystusa zapoczątkowało nowy czas, czas wiary, czas usprawiedliwienia z wiary, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Jezus Chrystus dał siebie, Panie, jako odkupienie za nasze grzechy i w tym możemy upatrywać nasze odkupienie, nasze usprawiedliwienie. Wierzę w Niego. Panie, dziękuję Tobie, że nie ma takiego uczynku, który moglibyśmy zrobić, aby być usprawiedliwionymi. To, co możemy zrobić, to tylko zaufać Jezusowi, że On zrobił wszystko, co jest potrzebne, abyśmy mogli być w porządku przed Tobą, abyśmy mogli stać przed Tobą. Panie, dzięki Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci, Panie, za to wszystko, co Jezus zrobił dla nas, Panie. Że wziął nasze grzechy, że poniósł je na krzyż, że tam za nie umarł, że powstał z martwych. Panie, dziękujemy Tobie jeszcze raz za Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I niech Jego ofiara nigdy nie uchodzi z naszej głowy, z naszej pamięci, z naszego serca. Panie, niech to będzie centrum naszego życia. Niech Jezus będzie centrum naszego życia. Panie, dziękujemy Tobie jeszcze raz za wszystko, co dla nas uczyniłeś, posyłając swojego Syna na świat. Bądź wywyższony, Ojcze. Amen.